Dziękujemy, Alex. Jak możemy ponarzekać, szkoda, że tak krótko. Bo do mnie ludzie zawsze mówią, pastorze, czemu tak długo? Oprócz Eli. Ostatnio w taką konsternację wprowadziłem swoją siostrę. Nie wiem, taki dziwny humor chyba miałem, ja często mam dziwny humor. I zadzwoniła do mnie, ja odebrałem słuchawkę i halo, Mirek, tu Krysia dzwoni, Mirek. Ja mówię, o, co chciałaś, po co dzwonisz? I taka cisza i wreszcie, a co nie chcesz? Ja mówię, nie mówię, że nie chcę, tylko pytam, co chciałaś, po co dzwonisz? I oczywiście wszyscy rozumiemy, że tego typu pytanie może spowodować takie uczucie, a co nie chcesz, żebym z tobą rozmawiała, czy dzwoniła do ciebie, kiedy zadajemy takie wprost pytanie, tylko mamy się domyślać pewnych rzeczy. No, jeżeli już dzwonię, to na pewno dzwonię po to, że załóżmy chcę z tobą porozmawiać, albo coś ci powiedzieć, albo no różne mogą być przyczyny, ale na pewno jakiś cel jest. I dzisiaj, mówiąc to, co powiedziałem, myślę, że złagodzę, ale chciałbym was zapytać. Po coście tu przyszli? A czasem powiem wam, że to, co chciałbym zrobić, to w czasie nabożeństwa, mimo tego, że ja najmniej widzę, bo tu z przodu siedzę, ktoś mi podpowiedział, że on takie dentystyczne lusterko sobie kupił i widział. A bo jak ma się służbę duszpasterską, to obserwowanie czasem jest dobre. Pan Jezus obserwował ludzi po to, żeby jakąś tam lekcję wyciągnąć, nie osądzać ich. A to jednak pewna postawa zewnętrzna, wydaje mi się, oczywiście za każdym razem można się pomylić, ale czasem chce mi się podejść do niektórych ludzi i powiedzieć, słuchaj, po co przyszedłeś? Wyglądasz na to, że twoja twarz pokazuje, jakbyś nie chciał tu być, cały twoje zachowanie, ten język ciała pokazuje, że cierpisz, a po co przyszedłeś? Ale oczywiście natura ludzka jest zawsze taka sama, się nie zmienia i w czasach Jezusa też tak było. W Ewangelii Marka mamy wiele sytuacji opisanych, jak macie Biblię, możecie otworzyć. W Ewangelii Marka mamy opisanych wiele sytuacji, gdzie Jezus ma do czynienia z ludźmi. Raz Jezus kogoś uzdrawia, innym razem głosi Słowo Boże, innym razem rozmawia, dyskutuje i zawsze, za każdym razem wokół Jezusa zgromadzeni są ludzie. I to różni ludzie. Pamiętacie, kilka tygodni temu żeśmy rozważali sytuację Jezusa, który wszedł do miasta Kafarnaum i wstąpił do synagogi i Pismo Święte mówi, że zaczął nauczać. Interesującą rzeczą było to, że ludzie ocenili go, że był tym, który nauczał inaczej, aniżeli oni byli przyzwyczajeni. Nauczał i oni to określili z jakąś mocą. Do tego stopnia, że ludzie się zdumiewali, do tego stopnia, że człowiek opętany został, uwolniony, uzdrowiony, coś się działo. I oni porównali sobie, że ten człowiek naucza inaczej, aniżeli uczeni w piśmie, czyli ich religijni nauczyciele na ten czas byli przyzwyczajeni do czegoś innego. I wtedy mówiliśmy sobie o tym, jak ważną rzeczą jest, że kiedy mówimy i rozmawiamy z ludźmi, żeby czynić to z mocą. I z mocą to nie oznacza z mocą decybeli, im głośniej. Ja się szybko tego w małżeństwie nauczyłem. W pierwszym roku małżeństwa ja myślałem, że im głośniej mówię, tym moja siła przekonania jest większa i żona szybko to załatwiła i mówi, Mirek, ja nie jestem głucha, ja po prostu się z tobą nie zgadzam. I tyle było na decybele. Po prostu trzeba było się nauczyć, że głośność nie przekonuje. I tak samo nawet jeżeli zwiastujemy Słowo Boże, to jest po prostu tylko styl odzwierciedlający czasem osobowość człowieka, czasem sytuację, czasem napięcie emocjonalne. I czasem ludzie mylą takie rzeczy i mówią, o, ktoś głosił z mocą, czemu? A, bo tak głośno mówił, a to niekoniecznie to jest to. Może to pomagać, ale niekoniecznie to jest to. I Pan Jezus był tym, który głosił właśnie z mocą. I ludzie doszli do tego wniosku i nie był to wniosek błędny, że głosił z mocą. Ale była grupa słuchaczy, która zawsze znajdowała się w obecności Jezusa, albo nauczającego, albo głoszącego słowo. I Jezus głosił z mocą, pamiętajmy. To jest to, co też Pismo Święte mówi. I na tych ludzi to nie miało najmniejszego wpływu, a jednak oni zawsze tam byli. I to była grupa ludzi, do których chciałoby się podejść i powiedzieć, po coście tu przyszli. Drugi rozdział Ewangelii Marka. Czytajmy historię, pierwszy werset. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A więc pamiętajmy, Pan Jezus znalazł się w czyimś domu, dokładnie nie mamy napisane w czyim domu, ale w czyimś. Ludzie się zeszli, żeby słuchać Bożego Słowa. Pan Jezus głosił im słowo. Słowo Boże. A żebyśmy sobie przypomnieli, pierwszy rozdział Ewangelii Marka, 14 werset. Potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Możemy się domyślać, że ta treść wypływająca właśnie z serca Jezusa, jak również fakt, że Jezus był pełen Ducha Świętego, nadawała mocy tym słowom. 21 werset pierwszego rozdziału. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I Pan Jezus czynił to z mocą. I wyrobił sobie już taką reputację, że kiedy powrócił do Kafarnaum ponownie, w drugim rozdziale czytaliśmy, to wielu ludzi się zeszło. I co? Pan Jezus znowu głosił im słowo. I przyszli do Niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech, a gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był. I możemy sobie to wyobrazić, że siedzimy w ten sposób i wokół budynku jest tylu ludzi, że nie można się dostać do środka. I Pan Jezus gdzieś tutaj stoi, naucza i w pewnym momencie otwiera się dziura w dachu i na sznurach po czterech rogach, jakiś człowiek jest spuszczony na dół tutaj, zaraz przy samym Jezusie. Oczywiście tutaj trudniej byłoby to zrobić bez jakiejś piły elektrycznej i oczywiście ci, którzy się znają, jak wstawiamy w domach tak zwane te skylighty, to dokładnie to się tak dzieje. I dziura się otwiera, wstawiamy szybę i już jesteśmy gotowi na to, ażeby chorych spuszczać do środka. Natomiast w tamtych czasach było to trochę łatwiejsze, ponieważ strzecha była trochę inaczej zbudowana. Używano bardzo takich prymitywnie zrobionych dachówek, które wręcz rękami można było wziąć i połamać. Były one bardzo słabe. Ale jeżeli tam nikt po tym dachu nie chodził, to żadnej szkody nie było zrobionej. I ci panowie tam weszli na górę i zaczęli rękami rozbierać ten dach, ponieważ było to możliwe. I być może trochę kurzu się posypało, trochę odłamków poszło na dół, ale nie na tyle, żeby komuś krzywdę zrobić. Także to nie było coś takiego, że jakaś operacja budowlana musiała się odbyć. Po prostu gołymi rękami to można było zrobić. I przez ten otwór, czwarty werset, spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy, rzeczonych w piśmie. I ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Znalazła się tam grupa ludzi, którzy byli tam w jednym celu, ażeby Pana Jezusa na czymś złapać, ażeby złapać Go za słowo, że nie tak się wyraził, ażeby złapać Go, że nie tak się zachował, albo nie tak się odniósł, albo popełnił jakiś błąd sytuacyjny. I ci ludzie właśnie mieli jeden cel, aby Go przyłapać. I byli to znowuż, byli to faryzeusze. Ludzie obeznani w Pismach Świętych, ludzie bardzo religijni. I zawsze byli obecni tam, gdzie Pan Jezus nauczał, głosił słowo albo dokonywał cudów. I kochani, mimo tego, tak jak powiedziałem, że Pan Jezus był pełen mocy i mógł dokonywać nadnaturalnych rzeczy, jak również słowo, które głosił, to nie były zwykłe poglądy, ale to była Ewangelia Boża, Słowo Boże, życiodajne Słowo Boże, które przemieniało człowieka, na tych ludzi to nie miało żadnego wpływu. I kochani, nigdzie w Piśmie Świętym nie widzimy, ażeby Pan Jezus uzdrowił faryzeusza. Znajdźcie mi. Ja mogę się pomylić. Nigdzie nie widzimy, żeby Pan Jezus uzdrowił faryzeusza. Nigdzie nie mówimy, ażeby faryzeusz rzeczywiście się nawrócił. Później jakieś źródła ponadbiblijne nam mówią, co się stało z Nikodemem. Inne źródła pozabiblijne nam mówią, że byli jacyś tam faryzeusze. Jest wzmianka w Ewangeliach, że byli niektórzy faryzeusze, którzy stali się potajemnymi naśladowcami Chrystusa. Nie wiem, co to znaczy potajemnie, ponieważ Pan Jezus tak naprawdę mówi, kto otwarcie pójdzie za mną i wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem swoim. I była to dziwna grupa ludzi, którzy zawsze byli, oni żyli tym, co Jezus robił, zawsze chcieli znaleźć się w obecności Jezusa, ale nie miało to na nich żadnego wpływu. I dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili już nie na mówcy, ale na słuchaczu. Kiedy przychodzisz do miejsca, gdzie Bóg działa, do jakiej grupy należysz? Żebyśmy na początku się rozprawili z grupą faryzeuszy, właśnie skupmy się przez chwilę na nich. To byli ludzie, którzy zawsze coś we wszystkim znaleźli. Zauważcie, troszeczkę dalej. Pan Jezus okazuje miłość, siedzi w domu Lewiego i 15 werset mówi, że siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników. Celnicy to był najgorszy element społeczny. Nie było wtedy żadnej kontroli państwowej nad nimi. Korupcja, kradzież, żadnej litości. Obupiali ludzi z podatków, z cła. Bo wielu ich było, którzy chodzili za nim. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami, i celnikami rzekli do uczniów jego, czemu jest z tymi grzesznymi ludźmi. Zawsze coś znaleźli, kiedy inni ludzie mówią, wow, ten święty Bóg, który jest bezgrzeszny, siada z takimi ludźmi, on naprawdę ma miłość. Oni mówią, czemu on to z nimi robi. Za każdym razem mamy, Pan Jezus naucza na temat postu. Pan Jezus wcześniej uczył na temat postu, co prawda Ewangelia Marka nam tego nie podaje, ale Ewangelia Mateusza. I w tym momencie widzimy znowuż faryzeusze przyszli i mówią uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów są bardziej pobożni od Twoich uczniów. Czemu Twoi uczniowie nie poszczą? Postanowili, że ci ludzie mając pewną radość, posądzili ich, że są lekkiego ducha i nie mają szacunku i respektu do Boga. I wreszcie dalej czytamy od 23 wersetu, że uczniowie Jezusa nie przestrzegali szabatu. Zbierali kłosy, żeby z tego zrobić mąkę i później upiec chleb. Zawsze coś znaleźli. I wreszcie mamy w trzecim rozdziale uzdrowienie człowieka z uschłą, sparaliżowaną ręką. I szósty werset mówi tak. Gdy człowiek został uzdrowiony, mamy kulminacyjny moment, a faryzeusze wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić, jakby go usunąć. Kochani, jest możliwość, że człowiek może być w obecności Boga, w obecności działania Ducha Świętego, w obecności chrześcijan, w obecności, gdzie Słowo Boże się podaje, i może to nie mieć nie tylko żadnego wpływu, ale może to mieć negatywny wpływ, ponieważ na faryzeuszów zaczęło to w nich wzrastać, ta wściekłość, ten brak poddania się Słowu Bożemu, który kulminuje w tym, że musimy coś z tym zrobić, bo już dłużej nie możemy tego słuchać. I kochani, w swoich latach doświadczenia służby jako pastora doświadczyłem ludzi, którzy w różnym okresie życia mieli różny wpływ na mnie. Do tego stopnia, że był czas w moim życiu, że kiedy przygotowując kazanie, byłem w takim strachu, wręcz paranoi, jak pewne rzeczy, w jakie słowa ubrać, bo wiedziałem, że jeżeli tak powiem, to tym to nie będzie pasowało, a jeżeli tak to powiem, to tym to nie będzie pasowało. I wreszcie przyszedł czas, gdzie mówię, Boże, ja już chyba głosić nie będę, bo jakbym nie powiedział, to ktoś powie, a czemu tak, a nie tak? I powiem wam, o czym mówię. Bądźmy punktualni na nabożeństwach. I byli ludzie, którzy po nabożeństwie przychodzą i mówią, słuchaj, osądziłeś tych, którzy się spóźniają, bo nie wiesz dlaczego. Może ktoś miał jakąś sytuację. I ty sądzisz tych ludzi. Nie możesz. O, przepraszam. Już nic nie będę mówił. Innym razem mówię, kochani, jak się modlimy, otwierajmy swoje usta, żeby słychać było te modlitwy, żeby coś się działo, żeby był taki pomruk modlitwy, nie stójmy tylko. Ktoś inny przychodzi i mówi, czy ty chcesz mi powiedzieć, że jeżeli ja w ciszy się modlę, to znaczy Bóg nie słyszy mojej modlitwy? Ty odrzuciłeś tych wszystkich, którzy w ciszy się modlą. Przepraszam, już nic nie będę mówił na temat modlitwy. Kiedy zbieramy ofiarę, kochani, bądźmy szczodrzy, wspierajmy Kościół. Dawajmy, szczodrze, nie skąpo. Ktoś przychodzi, pastorze, akurat byli ludzie, którzy mają problemy finansowe i usłyszeli to. A co jak oni, nie że sobie pomyśleli, ale co jeżeli oni sobie pomyślą, że jeżeli oni tu wrócą, będzie się tego samego od nich oczekiwać. Przepraszam, już nic nie będziemy na ten temat mówili. Kochani, każdy z nas, teraz się zaczyna odwaga, każdy z nas ma coś w sobie z faryzeusza. Wiedziałem, że nikt amen nie powie, ale to nic. Każdy z nas. Ja to mam. Jest taki moment buntu, a co to musi być tak, jak tu mi każą, a dlaczego? A przecież ja mogę inaczej. A ja mogę po swojemu. Kochani, co by się stało, gdyby tych czterech mężczyzn przyszło i zobaczyli, że drzwi są zablokowane, nie można wejść. Gdyby mieli podejście, tak jak faryzeusze, częściowe, bo gdyby mieli totalne podejście jak faryzeusze, po prostu by nigdy nie przynieśli tego człowieka do Jezusa. Ale gdyby mieli tylko częściowe podejście jak faryzeusze, by powiedzieli sobie tak, my jesteśmy w ogóle lepsi od tych ludzi, którzy tu przyszli, ponieważ oni przyszli ze względu na swoje własne potrzeby albo nic innego nie mieli do roboty, przyszli sobie wcześniej, a my musieliśmy udać się po tego człowieka. Nam więcej czasu zabrało, żeby przynieść go, myśmy wolniej szli. Co to jest za miłość tego mistrza, który nie powiedział, trzymajcie drzwi tutaj odblokowane, bo być może ktoś przyjdzie. Jeżeli on jest naprawdę Synem Bożym, on będzie wiedział, że ja tam z tyłu stoję i powie, otwórzcie drzwi, odsuńcie się, żeby ten człowiek mógł wejść. I gdyby to się nie stało, ci ludzie by prawdopodobnie rzucili tym człowiekiem na ziemię, odwrócili się i poszli, powiedzieli, jeżeli to jest taki Jezus, który nas nie przyuważył tam z tyłu stojących, to ja z tym nie chcę mieć do czynienia. I to jest element faryzeusza. Człowiek, który, z którym trzeba jak z jajkiem się obchodzić, ponieważ każde lekkie otarcie się o niego, nie takie, powoduje, że się obraża albo w środku buduje myśli, które go blokują przed tym, ażeby otrzymać od Jezusa to, co Jezus ma dla niego. A gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć. Kochani, za każdym razem, kiedy chcemy się zbliżyć do Boga, znajdą się potrzeby. Znajdą się przeszkody. Znajdą się ludzie, którzy nawet nieświadomie zatrzymają nas przed tym, ażeby dostać się bliżej Jezusa. Nie wiem, czy doświadczyliście to kiedykolwiek w życiu. Czasem zapraszam ludzi tutaj. Mówię, okej, przyjdziemy. We wtorek dzwonię, przyjdziecie? Pewnie, planujemy, wszystko jest dobrze. W piątek dzwonię, słuchaj, dzwonię przypomnieć ci, mówiłeś, że przyjdziecie do nas, do kościoła, odwiedzić nas, zobaczyć. Sami mówiłeś, że ciekawy jesteś, że chcesz przyjść, a przyjdziecie, prawda? I w piątek już jest, chyba przyjdziemy. W sobotę dzwonię, co, przyjdziecie? Jak wszystko będzie dobrze, ciągle jesteśmy w planie, tak, wszystko będzie dobrze. Niedziela przychodzi, nie ma. Doświadczyliście coś takiego? Nie ma. Po nabożeństwie dzwonię, wszystko w porządku u was, nie pojawiliście się. A, ty wiesz, ten poranek w ogóle, ten wstałem tylko pierwszy, bo już planowałem i nagle coś się przepaliło, rura zaczęła cieknąć, ktoś zadzwonił, wreszcie żona się nie tak odezwała, czy mąż się nie tak, pokłóciliśmy się, humor straciliśmy i ostatecznie pomyśleliśmy sobie, co w ogóle będziemy iść. Przeszkody. Przeszkody. A my, chrześcijanie, którzy mówimy, o, my przeszkód takich nie mamy. Planujesz. W tym tygodniu modliłeś się. Powiedziałeś, Panie, dzisiaj naprawdę, kiedy przyjdę, chcę coś przeżyć razem z Tobą. I nagle dostałeś jakąś wiadomość. Nagle coś pocztą przyszło. Nagle dostałeś rachunek do zapłacenia i nie masz pieniędzy, żeby zapłacić. A już czerwonym zaznaczone, że jak nie zapłacisz, to już na kredyt ci pójdzie. Coś się samochodem stało. Kochani, za każdym razem, kiedy chcemy zbliżyć się do Jezusa, są przeszkody do pokonania. Tak funkcjonuje życie. Ale ci panowie posiadali taką determinację, taką wiarę, że postanowili pokonać te przeszkody, które są możliwe do pokonania przez ludzi. A więc to było możliwe, że mogli wejść na ten dach, otworzyć tą dziurę i spuścić tego człowieka na dół. To byli naprawdę szlachetni ludzie, ponieważ oni nie robili tego dla swoich własnych potrzeb, ale robili to dla swojego przyjaciela. I zobaczcie, co się dzieje. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi. Pan Jezus zobaczył ich wiarę, zobaczył ich oczekiwanie i mówi, nie mogę ich zawieść. I czyni dwie rzeczy dla tego człowieka. Po pierwsze, czyni rzecz większą, ale w oczach ludzi niewiernych i niewierzących łatwiejszą. Mówi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Faryzeusze się oburzyli i Pan Jezus mówi, wiecie co ja zrobiłem? Poszedłem na łatwiznę, ponieważ nie ma potrzeby weryfikacji tego, co ja mówię. Ponieważ odpuszczenie grzechów jest tak wewnętrzną sprawą, że nikt nie wie, czy naprawdę grzechy tego człowieka zostały odpuszczone, czy nie. I Pan Jezus mówi, powiedzcie mi, co jest łatwiej powiedzieć do człowieka, odpuszczone są grzechy twoje, czy wstań i chodź. Bardzo uważam, żeby nie być złośliwym, ale w rozmowach czasem z ludźmi sobie pozwalam na taką przyjazną złośliwość. Nigdy tego nie mówię do kogoś, kto mnie nie zna, ale mam wielu przyjaciół. Pamiętajcie to, co mówię. Mam przyjaciół, którzy są katolikami. I ciągle są moimi przyjaciółmi. I rozmawiamy. Oj, czasem tak się zderzymy głowami. Niektórzy z was myślą, że ja taki głaskacz jestem. Nie, ja jestem przeciwny, abyśmy zderzali się w różnicach doktrynalnych z ludźmi, których nie znamy. Ponieważ wtedy dla tych ludzi to oznacza, o, wy macie inne przepisy religijne i tyle, i nie możemy się zgodzić. Ale jeżeli z kimś się znamy i mamy relacje i ludzie ci wiedzą, że kochamy Pana Boga z całego serca i Jezus jest naprawdę najważniejszy w naszym życiu, wtedy możemy sobie pozwolić naprawdę na mocne rozmowy. I kiedyś rozmawiałem z przyjacielem swoim na temat spowiedzi. Bo jedno z pytań, które nam zadają, a czy jest u was spowiedź? Mówię, jest. O, to ty wszystko wiesz na temat swoich parafian. Mówię, ale nie taka spowiedź, nie taka spowiedź. I nagle dochodzimy do miejsca właśnie odpuszczania grzechów. Ja często ludziom, których znam, cytuję to. Ja mówię, faryzeusze mieli rację. I do dzisiaj to się nie zmieniło. I Pan Jezus tego nie zmienił. Tym, który jedynie może grzechy odpuszczać, jest Bóg. Jest Bóg. I tylko dlatego, że Pan Jezus jest Bogiem, mógł grzechy odpuszczać, ale musiał pokazać, udowodnić, że może grzechy odpuszczać. I dlatego mówi do nich, co łatwiej jest. To było retoryczne pytanie. Dla nich odpowiedź była prosta. Pewnie, że łatwą rzeczą jest iść, powiedzieć, synu odpuszczone, córko odpuszczone są grzechy twoje, 10 ojcze nasz, to i wszystko będzie dobrze. I żadnej weryfikacji nie ma, czy rzeczywiście grzechy zostały odpuszczone, czy nie, ale Pan Jezus mówi tak. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Zauważcie, co Pan Jezus mówi. On nie mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc uzdrawiać ludzi. Nie. Że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, odwraca się do tego paralityka i mówi, wstawaj, trzeba wstawać. I chłopak zrywa się, staje na proste nogi. Pan Jezus uczynił rzecz drugorzędną po to, ażeby ludzie przekonali się, że tylko On może odpuścić tą rzecz pierwszorzędną, czyli grzech, który jest chorobą wieczną i nikt nie może nas uzdrowić, jak tylko Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa. I wracając do mojej złośliwej rozmowy z moim przyjacielem, który dalej jest przyjacielem, ja mówię tak. Poszedłbym i przyjąłbym odpuszczenie grzechów od człowieka, jeżeli powiedziałby to paralityka, wstań i chodź. Jeżeli przed moją spowiedzią on to zrobi, to ja pójdę się wyspowiadam do niego. Dzisiaj boję się go zapytać, czy on ciągle chodzi do spowiedzi, bo boję się kłopotów, ale jedyny, który może odpuszczać grzechy, jest Jezus Chrystus. Kochani, gdyby Pan Jezus tylko odpuścił grzechy temu paralitykowi, ci przyjaciele by odeszli rozczarowani, ponieważ oni nie byli gotowi zrozumieć, że największym problemem człowieka nie jest paraliż fizyczny, ale choroba grzechu. I Pan Jezus zawsze chciał, żeby ludzie zrozumieli sedno sprawy. I dlatego powyżej, a to cytowaliśmy w ostatnią niedzielę, 17 werset, Jezus mówi, nie potrzebują zdrowi lekarze, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus za każdym razem mówi, że rezultatem tego, że ludzie są nieszczęśliwi i chorzy i zagubieni, jest fakt, że człowiek zgrzeszył i odszedł daleko od Boga i potrzebuje powrócić do Niego i znaleźć się w bezpośredniej Jego obecności. I kochani, kiedy jesteśmy innymi słuchaczami, aniżeli faryzeusze, wtedy zaczynamy doświadczać tego, co doświadczyli ci ludzie, którzy słuchali Słowa Bożego, a On głosił im Słowo Boże. I te tłumy ludzi, patrząc na to, zdumiewali się, 12 werset mówi, i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Oni chwalili Boga za dwie rzeczy, za odpuszczenie grzechów, jak również za uzdrowienie paralityka. Wielu tych ludzi później z wiarą szło za Jezusem i kiedy czytamy dalej Ewangelię, doświadczali mocy Jezusa Chrystusa. Kochani, chciałbym ponowić pytanie. Jeżeli tu przychodzisz, po co przychodzisz? Jeżeli przychodzisz tylko obserwować, jeżeli siedząc tutaj różne myśli biją ci się w głowie, czy to ma być tak, czy to ma być tak. I zwracasz uwagę na drugich ludzi i osądzasz, czy ten człowiek szczerze to robi, a tamten nie, chciałbym ci powiedzieć, że braknie ci życia, ażeby dojść do poprawnych wniosków. Ale chciałbym ci zaproponować, że kiedy przychodzisz, bądź jak ci ludzie, którzy przyszli z wiarą, ponieważ wiedzieli, że kiedy przyjdą do Jezusa z wiarą, On ich nie zawiedzie i nie zawiódł. I kiedy przyjdziesz i słuchasz Bożego Słowa z wiarą, jest napisane, że Słowo Boże ma moc oddziaływania na życie człowieka, ma moc oddziaływania na twoje życie. To Słowo Boże poukłada twoje życie, twoje codzienne życie, poukłada twoje plany. Gdyż Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest napisane. To Słowo Boże pokaże ci, jaki powinieneś mieć system wartości w życiu, co jest grzechem, co Bogu się nie podoba, co jest pożyteczne i dobre. To Słowo Boże sprawi, że będziesz wolny od rzeczy, które są w twoim życiu i chciałbyś z nimi zerwać, a nie możesz. To jest to, co Słowo Boże jest w stanie zrobić. I może powiesz, no ale ja to Słowo Boże już czytam tak długo i nic się nie dzieje w moim życiu. Dlatego, że potrzebujesz dołożyć wiary do Słowa Bożego. Potrzebujesz swoje serce otworzyć, przestać analizować, przepuszczać to przez pryzmat może innych religii, psychologii, elementu ludzkiego, czy przypadkiem to, co się dzieje z ludźmi pod działaniem Słowa Bożego, nie jest tylko zwykłą psychologiczną sprawą. I my jesteśmy specjalistami jako Polacy. Lubimy tak stanąć sobie i tak obserwować. Ja to słyszę po rozmowach. Jest czas na takie rozmowy. Ale są chrześcijanie, którzy przez całe życie tylko analizują, analizują i analizują. Kochani, podróżując często jako pastor w różnych kościołach jestem i głoszę Słowo Boże i zawsze w każdym kościele są ludzie, którzy zadają mi ciągle te same pytania. Mówią, pastorze, mam pytanie. U nas w kościele się mówi, że kiedy będę się modlił z wiarą, Bóg mi odpowie. I przychodzi ten człowiek i mówi, wiesz co, ja już się o coś 10 lat modlę i już przestaję wierzyć, ponieważ nie mam na to odpowiedzi. Ja mówię, a jak długo ty jesteś chrześcijaninem? O, już 15 lat. Sobie myślę, po 15 latach ty takie pytania zadajesz. Są ludzie, którzy kapią Bogu tylko czas i swoją energię, bo doszli wewnątrz do wniosku, że nie warto, ponieważ gdzieś coś spróbowali pod wpływem entuzjazmu. Ja to też ciągle widzę. Ludzie przymierają duchowo, są tacy zniechęceni. Nagle uderzy ich jakiś bodziec życiowy. Coś, co ich potrzęsie na chwilę i zapalają się. Nagle, kiedy nosili malutką Biblię, nagle z taką wielką przychodzą i nagle pokazują już, że czytają, podkreślone jest, najwyżej ręce trzymają podniesione i modlą się i tak dalej. I trwa to 2-3 tygodnie. I już widzę, przeszło. Nie wszystkich, ale niektórych pytam. Ja mówię, co się stało? 3 tygodnie i nic się nie zmieniło. No to po co? Szkoda czasu. I to mi pokazuje, ci ludzie nie mają pojęcia, kim Bóg jest, jaki Jezus jest. Z Bogiem jest jak ze ślubem, tylko całkiem odwrotnie. W małżeństwo wchodzimy na dobre i na złe. Kiedy w relację z Bogiem wchodzimy, wchodzimy na dobre i na złe, ale w tej relacji mamy tylko dobre. Nie ma zła. Słowo Boże mówi, że Bóg nikogo złem nie obdarza. I znowu nasz polski umysł idzie, a tyle jest cierpienia, niewinnego cierpienia. Kochani, element cierpienia na świecie jest tak wielki, że ja nie mogę zrozumieć wszystkich elementów w moim własnym życiu. Wy chcecie, żebym ja rozwiązał dylemat cierpienia na świecie? Jest to jedna z wielkich tajemnic. Możemy próbować. Ale wiem, że jedno. Słowo Boże mówi, co człowiek posieje, to i rządź będzie. Mam wpływ na moje własne życie. Że kiedy przychodzę i wiem to również z obserwacji, że kiedy przychodzę do Boga z wiarą, tak jak ci mężczyźni przyszli i przynieśli swojego przyjaciela, to mam przeszkody. Czasem jak postanawiam wierzyć głębiej, wtedy mam większe przeszkody. Ale kiedy pokonuję te przeszkody i się nie załamuję, ostatecznie doświadczam tego, co doświadczył ten paralityk. Doświadczam odnowienia duchowego. Doświadczam usunięcia przygnębienia, depresji. Doświadczam radości, nowej motywacji. Doświadczam tego, że ostatecznie staję przed Bogiem i mówię, Boże, tylko i wyłącznie mogę Ciebie chwalić. Tylko i wyłącznie mogę Ciebie chwalić. I dołączam wtedy do tłumu ludzi, którzy wtedy chwalili Boga, ponieważ zdumiewali się nad tym, co słyszeli, jak również nad tym, co widzieli. Kiedy ostatni raz Boga chwaliłeś, ponieważ byłeś w szoku z tego, co Bóg uczynił w twoim życiu? Nie pytam, kiedy ostatni raz byłeś przygnębiony, bo się rozczarowałeś, ale kiedy ostatni raz chwaliłeś Boga, bo byłeś zaszokowany, spojrzałeś na miniony tydzień, mówisz, wow, ale Bóg działał w tym tygodniu. Bóg chce tego, Bóg chce to czynić w twoim i moim życiu, ale musimy mu pozwolić przyjść do niego z wiarą. Musimy zapoznać się z jego słowem, musimy słuchać Słowa Bożego, musimy czytać Słowo Boże z wiarą, musimy przychodzić do Jezusa z wiarą, w modlitwie, przychodzić do niego w naszym życiu, przychodzić do niego, kiedy jedziemy samochodem. Musimy być pełni Chrystusa w naszym życiu. Kochani, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czasem wydaje mi się, że niektórzy się dziwię, że głowy im nie spuchły od studiowania Biblii, a ciągle są załamani w depresji. To jest też mój dylemat. Mówię, Boże, jak to jest? Tym ludziom Biblia się rozpada po roku czasu, tak czytają, a depresja, zamieszanie, ciągle nie wiedzą, czy Bóg ich kocha. Bóg nigdy nie zamierzył, może inaczej, wymieniając firmę samochodową, to nie oznacza, że jest to moja ulubiona. Firma Ford nigdy nie zamierzyła, żeby ludzie czytali instrukcje obsługi ich samochodów tak od deski do deski i tylko. Gdybym opanował na pamięć instrukcję obsługi Forda i poszedł do producentów i powiedział, wiecie co, ja znam instrukcję obsługi na pamięć. Mogę ją cytować w prawo i w lewo. O której porze nocy mnie obudzicie, ja jestem w stanie, powiecie, którą stronę ja będę na pamięć cytował. Myślę, że w najlepszym przypadku to byłoby tak, wow, fajnie, do widzenia, nie mam czasu. Dlaczego nie mam czasu? Bo są ludzie tam na zewnątrz, którzy czekają na to, żebyśmy wyprodukowali im te Fordy, żeby jeździć tymi Fordami. Albo by mnie zapytali, słuchaj, a jeździłeś kiedykolwiek? Nie, ale instrukcję obsługi znam. Wiecie, o czym ja mówię? Jeżeli ktoś myśli, że ja mówię, czytajcie mniej, absolutnie, to się mylicie. Uczyń następny krok. Wsiądź do tego Forda. Nie reklamuję, przypominam. Wsiądź i zacznij jeździć. To, co Bóg chce, to nie tylko, żebyś na pamięć znał Słowo Boże. Mamy znać instrukcję obsługi, ale Bóg chce, żebyś doświadczał Jego obecności, Jego mocy w twoim codziennym życiu. Żebyś doświadczał tego. Jeżeli narozrabiałeś, Bóg chce, żebyś doświadczył Jego przebaczenia. Jeżeli drugi raz narozrabiałeś, Bóg chce, abyś doświadczył drugiej szansy. I trzeciej, i dziesiątej, i dwudziestej. Bóg chce, żebyś doświadczył pełni i mocy Ducha Świętego. I wreszcie Bóg chce, żebyś doświadczył, co to znaczy chwalić Boga. I kilka słów na temat uwielbienia, żeby dotrzymać słowa, które powiedziałem w zeszłym tygodniu. Kilka słów na temat uwielbienia. Kochani, dlaczego uwielbiamy Boga? Uwielbienie jest to wchodzenie do Bożej obecności. Jest to inny rodzaj wejścia, aniżeli tylko wiarę, którą posiadamy w umyśle i w sercu, że Bóg jest. Jest to wejście fizyczne i wejście emocjonalne do atmosfery, w której Bóg działa, w której zaczynają się rzeczy dziać w naszej świadomości, jak również w naszej rzeczywistości. I to, co tutaj robimy w niedzielę rano, to, co nazywamy uwielbieniem, to są środki, które mają stworzyć atmosferę i okoliczności, w której ty możesz się odnaleźć po to, żeby podejść bliżej do Boga. I w uwielbieniu jest coś takiego, co nazywa się przełamaniem albo przebiciem się. Chciałbym to oprzeć o tą historię. Gdyby ci mężczyźni nie przełamali się przez ten dach, nie przebili się przez tych ludzi, nigdy by nie dotarli do Jezusa. I chciałbym was zachęcić do tego, abyście, kiedy przychodzicie na to miejsce, abyście uczynili każdy z was, aby uczynił swój osobisty krok i decyzję swoją przełamania się w uwielbieniu. Przełamania się w uwielbieniu. Elementarne rzeczy. Po pierwsze, będę śpiewał, a nie będę stał. Będę otwierał usta. Jak śpiewamy wszyscy, będę śpiewał. I faryzeusz powie, to co mam mechanicznie to robić? A człowiek słuchający z wiarą powie, okej, Słowo Boże mówi, abyśmy śpiewem wielbili Boga. Może nie mam głosu najlepszego, ale będę śpiewał. Spróbuję, będę śpiewał. Drugą rzeczą, kiedy zaczynam śpiewać, chcę zaangażować swoje myśli i zwracam uwagę na słowa, które śpiewam. Jesteś wielki w miejscu tym, Boże mój. i śpiewam. I w pewnym momencie to dociera do mnie i mówię, Panie, jeżeli Ty jesteś wielki w tym miejscu, a ja tu się znalazłem, to znaczy, że ja przyjdzie moment odpowiedni, że będę mógł doświadczyć czegoś od Ciebie, nad czym, z czym nie mogę poradzić sobie w życiu. Bo Ty jesteś wielki w tym miejscu. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Panie, w takim razie ta łaska, jeżeli jest od pokolenia w pokolenie, to i dzisiaj ta łaska jest świeża, ona już nie jest stara, to już nie jest muzeum łaski Bożej, tylko to jest źródło łaski Bożej. Ono bije dzisiaj z tego miejsca, więc ja mogę dzisiaj też doświadczyć Twojej łaski. W takim razie będę jeszcze bardziej Cię chwalił. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym ja mówię. I wreszcie, kiedy przestajemy śpiewać, wiecie, dlaczego ja doceniam liturgię, choć nie jestem w kościele, w którym jest liturgia? Ja doceniam to. Ponieważ bynajmniej wtedy słychać, że ludzie są w ławkach. Wszyscy nagle razem się modlą, wszyscy wiedzą, kiedy amen mówić. Wszyscy wiedzą, kiedy mówić. Ja nie mówię tego z ironią, to jest dobre. A wiecie, co jest lepsze od liturgii? Kiedy w tym samym temacie, każdy swoimi słowami, bo to, co możemy zrobić, przestajemy śpiewać i ktokolwiek prowadzi nas w daną niedzielę, mówi, teraz będziemy chwalić Boga, mówiąc Mu, jaki dobry i wielki jest. I możemy napisać taką modlitwę uwielbienia, jaki Bóg jest dobry, wymienić 10 elementów, które mówią o tym, że Bóg jest dobry, na pamięć, albo wyświetlimy, będziemy czytać. I coś takiego można z serca robić. Ale preferujemy, ażeby ludzie własnymi słowami to robili. Ale teraz, żeby słów nie brakowało, no to muszę trochę coś wiedzieć, więc muszę poczytać Słowa Bożego, poczytać psalmów, żeby mieć zasób słów, którymi mogę chwalić Boga. I kochani, to, co byśmy chcieli osiągnąć, to chcielibyśmy zmienić, na ile to jest możliwe, kulturę naszego Kościoła. I dlaczego ja o tym mówię? Jaka jest kultura naszego Kościoła? My wnosimy naszą kulturę z naszych przyzwyczajeń, z przeszłości. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w Kościele trzeba stać, trzeba być takim, ja trochę już o tym mówiłem. Ale kochani, w tym miejscu chcielibyśmy, abyście dobrowolnie poruszeni przez dany moment Bożej obecności działającej między nami, mogli nie bać się otworzyć półgłosem swoich ust. Dlaczego mówię półgłosem? Dlatego, że kiedy następują kontrasty, gdzie 95% ludzi stoi cicho, ma usta zamknięte i znajdzie się 3 czy 4 gorliwych ludzi, którzy chcą jak gdyby wszystkich zachęcić, może wtedy jest element, może nie na pokaz, ale w celu zachęcenia i nagle jest to takie, brak takich proporcji, że nagle po jakimś czasie, kiedy te osoby są takie gorliwe, takie głośne, nagle je określamy, mówimy, te osoby zawsze takie są, a później nas to zaczyna drażnić i tak dalej i nie ma na to żadnego wpływu. To nie o tym mówimy. Też nie mówimy o tym, że musicie nie wiadomo jak głośno coś robić i tak dalej, ale kochani, półgłosem. Kiedy stoisz w Bożej obecności i przestajemy śpiewać, miej swoje oczy zamknięte, nie po to, żebyś nie wiedział, co się dzieje. Zachęcamy do zamykania oczu, aby przeżyć Boga, którego przeżywamy w sercu. Aby się nie rozpraszać, kto jak jest ubrany, co grupa w danym momencie robi. Kiedy jest moment, że przestajemy śpiewać i mam nadzieję, że instrumenty grają ciągle po to, żeby nas utrzymać w tym, co robimy, to nie jest czas, że stoimy i czekamy, co dalej, gdzie oni nas dalej poprowadzą. To jest czas wtedy, aby jeszcze bardziej skupić się na Bogu i chwalić Go. Chwaląc Go, mówimy, Panie, jaki dobry jesteś. Dziękuję Ci za to, że to i to zrobiłeś w moim życiu. Jest dobrą rzeczą zawsze, za każdym razem, z pełnym zaangażowaniem emocji dziękować Bogu za zbawienie, za przebaczone grzechy, za śmierć Jezusa, za Jego zmartwychwstanie. To są stałe elementy. Pan Jezus swoich uczniów uczył się modlić, także mam nadzieję, że mi to wybaczacie, że... Ale nic nauczania nie będzie, jeżeli nie będziemy słuchać z wiarą. I wtedy, kiedy zaczynamy to robić nie jak roboty, ale rozumiejąc, że jesteśmy w Bożej obecności, dajemy z siebie wszystko, a również jesteśmy świadomi tego, że Duch Święty między nami działa i wtedy On pobudza nas do tego, abyśmy w duchu Go uwielbiali, wtedy jeszcze bardziej da się odczuć intensywną, wyraźną Bożą obecność między nami. I wtedy tylko już Bóg wie, co się może wydarzyć w Twoim i moim życiu, kiedy każdy z nas bez cienia wahania angażuje się w oddawanie chwały i czci Jezusowi Chrystusowi. Na czym to polega? Za chwilę będę kończył. Rozmowa rozmowie nie jest równa. Czasem młody mężczyzna przychodzi do mnie i mówi: pastorze, co myślisz o tej i o tej dziewczynie? Ja mówię, to nie jest ważne, co ja myślę, ważne, co ty myślisz. Ja mam żonę. Ja już wiem, o co pyta i wiem, o co wy pytacie. I wy wiecie, o co pyta. A wiecie, o co ja pytam często? Mówię, a jak ci się rozmawia z tą osobą? I to też jak młode dziewczyny przychodzą, chcą zasięgnąć rady i tak dalej. Ja mówię, jak ci się rozmawia? Na początku było ciężko, ale teraz przez telefon rozmawiamy 2-3 godziny, tak przeleci, nawet nie wiemy kiedy. A o wszystkim rozmawiacie? Tak. Ja mówię, wiesz co, to jest dobry znak. To jest dobry znak, że macie o czym rozmawiać. Rozwijaj to. Módl się i zobaczysz, w którym kierunku to pójdzie. Już coraz więcej będziecie rozmawiać o planach życiowych i o sercu, to już jest znak. Czas kupować czerwone róże. Ale rozmowa. Ale bywa tak, że mamy ludzi, z którymi rozmawia się i w rozmowie człowiek się męczy. Temat nie idzie. I jest to samo w uwielbieniu, że są ludzie, którzy mówią, ja nie wiem, no ja dwa słowa się odezwę i później stoję, bo ja nie wiem, co mam do Jezusa mówić. Mam to samo powtarzać i tak dalej. Kochani, tak jak w rozmowie, im bardziej będziesz Go poznawał, im bardziej będziesz Go kochał, nawet nie będziesz wiedział, kiedy czas przeleci, ponieważ będziesz zaabsorbowany obecnością Jezusa na tym miejscu, wiedząc, że weźmiesz trochę tej obecności ze sobą na cały tydzień. To jest to, o czym mówimy, kiedy uwielbiamy Boga. I kochani, wreszcie takie elementy. Słowo Boże to wszystko podaje. Kiedy Go wielbimy i czujesz się ogrzany wewnątrz, wznieś swoje ręce. Ja poszczególnych osób nie osądzam. Ale czasami jest taki moment, kiedy śpiewamy i oddajemy Bogu chwałę, że ja sobie wyobrażam, że las rąk powinien być podniesiony. I trochę chcę wam na poczucie winy wjechać. Jeżeli ktoś przychodzi na to miejsce, jest gościem i u nas nie ma takiej liturgii, która narzuca, że każdy ma to samo w tym samym momencie robić. I śpiewamy, jest moment, gdzie śpiewamy, że wznoszę me ręce, albo nawet jak nie ma tej frazy, wznoszę me ręce, ale to jest moment, żeby naprawdę głośniej zaśpiewać, zamknąć oczy, oddać Bogu chwałę i nie robimy tego, dalej obojętni stoimy, to ja się nie dziwię, że taka osoba może powiedzieć, ci ludzie poważnie do sprawy nie podchodzą. To jest następna tylko forma religii, forma mechaniczności. A chcemy unikać... Kochani, nie ma nic gorszego jak mechaniczna spontaniczność. Nie ma nic gorszego. Kiedy ludzie nie mają słów, dwa słowa w kółko powtarza i tak dalej, bo umysł jest niezaangażowany. Kochani, moim pragnieniem i moją modlitwą jest, abyśmy byli Kościołem, który okazuje gorliwość dla Pana Jezusa Chrystusa. Dla nikogo więcej, dla Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nie wprowadzamy was w jakieś transy, nie wprowadzamy was w dziwne zachowania, ale to, do czego chciałbym was zachęcić, to do niebierności, ale aktywnego brania udziału w tym, co robimy. Będziemy to przypominali od czasu do czasu, nie będziemy nikogo przymuszali, ale tylko ja stracę, kiedy będę jak faryzeusz i powiem, a ja właśnie jestem przyzwyczajony tak tylko stać i myślami się modlić. To już sama postawa mówi o tym, że nie jesteś otwarty na Słowo Boże, które mówi, abyśmy w różnoraki sposób Boga chwalili. I chciałbym, abyśmy, kochani, dzisiejszy poranek zakończyli właśnie takim oddaniem Bogu chwały. Jeżeli grupa mogłaby przyjść i byśmy jeszcze raz zaśpiewali tą pieśń, weź chwałę, weź honor, gdyż jest to modlitwa, która mówi, Panie, przyjmij chwałę, przyjmij honor z mojego serca. On jest godzien chwały. Ale również ten moment, kiedy będziemy go uwielbiali, a chciałbym otworzyć, ponieważ kiedy Bóg działa, jest Boża obecność wyraźna między nami. Bóg odpuszcza grzechy, Bóg uzdrawia choroby, Bóg zrywa pęta nałogów. I kiedy będziemy śpiewali, weź chwałę, weź honor. Jeżeli jesteś jedną z osób, która ma autentyczny dylemat, że chętnie bym to robił, ale potrzebuję namacalnego dowodu, że Bóg jest w moim życiu. Potrzebuję, żeby mnie uzdrowił. Potrzebuję, żeby mnie uwolnił z mojego nałogu. Potrzebuję, żeby mnie wyzwolił z mojej depresji. Potrzebuję, żeby przebaczył mi mój grzech. Kiedy będziemy śpiewali, a pragniesz takiej modlitwy, możesz podejść tutaj do przodu. Możemy się z Tobą modlić, ponieważ On jest obecny między nami i możesz Go ponownie doświadczyć. Powstańmy i śpiewajmy, weź chwałę, weź honor.
Weź chwałę, weź honor, wielbię.
Go wielbić. Chciejmy mu oddawać chwałę teraz. Panie, niech Twój ogień, Twojego Świętego Ducha spadnie na nasze serca. Panie, tak jak Twój ogień był bezgranicznie palący się miłością do nas, że umarłeś na krzyżu, że zszedłeś na ziemię, że cierpiałeś, Panie, aby dać nam nowe życie. Pokochałeś nas miłością bezgraniczną. Tak nas kochasz, Panie, że chcesz dać nam nowe życie. Dzisiaj chcemy naszą miłość wyznać, Panie. Chcemy Cię chwalić, Ojcze. Chcemy Cię dziękować. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, uwielbienie. Ty, który byłeś zabity, Baranku Boży, ale zmartwychwstałeś i żyjesz. Panie, Twoja chwała wypełnia ziemię, wypełnia cały ten wszechświat. Panie, Ty stworzyłeś galaktyki, Panie, planety, gwiazdy, a jednak dzisiaj jesteś na tym miejscu między nami. Tak wielkim Bogiem jesteś. Chwała Ci, Panie. A także jesteś w moim osobistym życiu, jesteś moim osobistym przyjacielem. Jesteś kimś, z kim mogę rozmawiać codziennie, Panie. Chwała Ci. Tak, Panie, przyjmij chwałę, wielbienie, honor, moc. Przyjmij to, Panie. Śpiewamy Ci, Panie. Wielbimy Ciebie, Panie. Panie, dzisiaj się modlę, abyś dał wolność tym, których usta, Panie, których, Panie, usta są związane przez blokady myślowe. Że to nie jest dla mnie. Ja tak nie potrafię. Panie, nie modlimy się o mechanizmy, Panie, uwielbienia. Modlimy się o postawę serca. Panie, modlę się, aby każdy dzisiaj na tym miejscu miał otwartą postawę serca, aby chwalić się, aby kochać się, Panie. Aby przyjąć od Ciebie to, co masz. Aby wyjść z tego miejsca z niezachwianym przeświadczeniem, że żywy Bóg istnieje i działa między nami. Panie, tego pragniemy, tego chcemy. Chcemy Cię doświadczać w autentyczny sposób, kiedy się schodzimy na to miejsce. Nie chcemy się, Panie, wstydzić niczego. Chcemy, Panie, ażeby cały świat się dowiedział, że mamy Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawcę. Chwała Ci, Panie. Tak, Panie, na Twój ogień czekamy. Halleluja. Tak, Panie, czekamy dzisiaj na Ciebie. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Śpiewajmy, weź chwałę. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Weź chwałę, weź honor, wielbienie i moc. Weź chwałę, weź honor, wielbienie i moc. Halleluja. Tak, Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność. I Panie, za to, że wychodząc z tego miejsca możemy wziąć ze sobą, Panie, Twoją obecność, Twoją moc, Twoje działanie. Panie, coś takiego możemy doświadczać w domu, w naszych domach, Panie. I dziękujemy Ci za to. Panie, to samo możemy doświadczać w grupach, kiedy się spotykamy wokół Twojego Słowa. Możemy doświadczać tego. Panie, nie potrzebujemy, aby aż tyle nas, Panie, było, ale w 3-4 osoby, kiedy się schodzimy, możemy, Panie, doświadczać Twojej obecności, Twojego działania. I chcemy w tej świadomości funkcjonować, żyć, pracować. Dla Twojej chwały. Kochamy Cię, Panie. Bądź z nami. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Do ponownego spotkania. Zostańcie z Bogiem. Go.
go i oddaj mu chwałę. Powstań i czci go i oddaj mu chwałę. Nasz Bóg jest godzien tej czci. Yeah.